Bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja witam pana Joachima Brudzińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Szczęść Boże, panie marszałku, witam gorąco i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie marszałku, rozpocznijmy od tych spraw bieżących, trochę już ciągnących się, jeżeli patrzymy na poszczególne dni, tygodnie i miesiące. Komisja Europejska powraca dziś do debaty o sytuacji w Polsce, po tym jak w połowie marca Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Raport z pobytu w Polsce przed Kolegium Komisarzy dziś będzie przedstawiać także wiceszef komisji, który odwiedził Polskę. I co z tych odwiedzin wynika?
No ja mam nadzieję, że zgodnie z prawdą i zgodnie też z tymi opiniami, które były dzisiaj, które były formułowane w trakcie tej wizyty, zostanie przedstawione. Oczywiste dla każdego, kto bez, że tak powiem, jakiegoś uprzedzenia przygląda się temu, co się dzisiaj w Polsce dzieje, że demokracja w Polsce w żaden sposób nie jest zagrożona, że to całe zamieszanie, które od kilku miesięcy obserwujemy, spowodowane jest tak naprawdę tylko i wyłącznie tym, że ci, którzy wskutek demokratycznych wyborów utracili władzę, nie mogą z tym się pogodzić i angażują różne środowiska i niestety również za granicą do tego, aby z tym demokratycznym werdyktem Polaków walczyć. Dzisiaj praworządność i konstytucja w Polsce jest przestrzegana. Podchodzimy z szacunkiem i uwagą do wszystkich opinii formułowanych przez naszych partnerów, podkreślam partnerów, a partnerstwo polega na tym, że nawzajem wszyscy się szanują i uznają autonomię w tych dziedzinach, które pozostają w gestii suwerennych i niepodległych państw. I to, że jeden czy drugi ważny urzędnik czy nawet polityk brukselski, czy jakikolwiek inny do Polski przyjeżdża i formuje różnego rodzaju opinie. Pochylamy się nad tymi opiniami, ale tak jak już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie są one dla nas w żaden sposób wiążące. Dzisiaj dla rządzących Polską jedynym wiążącym i odpowiedzialnym jest suweren, czyli naród, przepraszam, oraz obowiązujące w Polsce prawo, czyli konstytucja. I tylko i wyłącznie tym będziemy się kierować w swoich decyzjach.
Panie marszałku, dość smutnym stał się preceder donoszenia na Polskę, wyciąganie spraw ojczyźnianych na fora międzynarodowe. Kijowski donosi na Polskę w Waszyngtonie. Schetyna żąda od parlamentu rezolucji przeciwko Polsce, no i zapowiedź, że Platforma będzie opozycją totalną, a zatem do żadnego porozumienia nie dojdzie?
Czy drogi ojcze, ja też przestrzegałbym przed jednym, żeby nie przywiązywać zbytniej wagi do tego, że nie wiem, pan Kijowski jedzie sobie z małżonką i z osobami towarzyszącymi do Stanów Zjednoczonych, robi sobie selfie, czyli zdjęcia i wrzuca na portale społecznościowe, co są, podchwytywane jest to oczywiście przez media typu, nie wiem, Gazeta Wyborcza, Newsweek, czy portale społecznościowe, czy ci, którzy próbują w Kijowskim upatrywać tutaj, nie wiem, drugiego Wałęsy, albo Nelsona Mandeli bez mała i kreuje się go tutaj na osobę walczącą o demokrację. Tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że pies z kulawą nogą, no ale naprawdę nikt poważny w Stanach Zjednoczonych, czy to w Białym Domu, czy w Departamencie Stanu, specjalnie panem Kijowskim się nie przyjmuje i tym, że sobie tam dzisiaj jeździ po miastach amerykańskich. Tak samo, jeżeli chodzi o te demagogiczne wystąpienia byłego ministra spraw zagranicznych, dzisiaj lidera Platformy Obywatelskiej, który buńczucznie ogłasza, że oto dzisiaj Platforma Obywatelska przyjmuje reprezentowanie Polski na zewnątrz, bo rząd utracił tutaj mandat demokratyczny do tego, żeby reprezentować interesy Polski na zewnątrz. Są jak gdyby dwie opowieści. Jedna na potrzeby takiej, przepraszam, że użyję takiego określenia, medialnej sieczki i tych wszystkich, którzy źle życzą nie tyle Prawu i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę źle życzą Polsce. I tak jak ojciec słusznie w tym pytaniu postawił, gotowi są nawet donosić na własną ojczyznę, na rząd poza granicami kraju, po to tylko, żeby dezawuować w opinii międzynarodowej demokratyczny werdykt Polaków, bo Tak już jest, że po 1989 roku utarło się, że w Polsce są wybory, jest demokracja pod jednym warunkiem, że rządzą ci, którzy podobają się tym tak zwanym panującym. I przez te 20 parę lat, z dwoma wyjątkami, z krótkim okresem rządu pana premiera Jana Olszewskiego i krótkim okresem rządów pana prezesa premiera Jarosława Kaczyńskiego, rządzili ci, którzy tak powiem, byli usłużni i łatwi w tych kontaktach również międzynarodowych. Z chwilą, kiedy naród zdecydował, prezydentem został Andrzej Duda, a premierem Beata Szydło i samodzielną większość ma Prawo i Sprawiedliwość, no to nagle podniósł się krzyk i wrzask, że tutaj demokracja jest zagrożona. Ani demokracja nie jest zagrożona, ani nic złego nie dzieje się z polską gospodarką, a wręcz przeciwnie, ma się ta polska gospodarka coraz lepiej. Co tak bardzo ludzi boli za granicą i tym, którzy źle Polsce życzą? Ano, że podjęliśmy działania wspierające polskie rodziny, że pojawiło się 500+, że chcemy wspomóc polskich emerytów, że chcemy ukrócić wręcz niespotykanym złodziejstwem, z jakim mieliśmy do czynienia przez te wszystkie ostatnie dziesięciolecia, gdzie wyprowadzano, rozgrabiano majątek narodowy, gdzie wyprzedawano za bezcen rodowe srebra, likwidowano polskie przedsiębiorstwa, likwidowano polskie stocznie, polskich armatorów, polskie kopalnie, bo w Polsce nic się nie opłaca. Dookoła w świecie wszystkim się opłaca wspierać rodzime gospodarki, przemysł, tylko w Polsce trzeba było wszystko sprzedawać za bezdurno, oddawać za grosze. A jak się pojawiła ekipa i ludzie, którzy powiedzieli hola hola, dosyć z tym. My będziemy wspierać polskich obywateli, polską przedsiębiorczość, polskich przedsiębiorców, polskich emerytów, będziemy chronić i też polskie lasy, polskie kopalnie. No to wrzask. Wrzask na pół świata i pojawiają się właśnie takie kijowskie czy inni krzykliwi ogłaszający, że oto prawda, demokracja w Polsce się skończyła, bo Trybunał Konstytucyjny zagrożony. Z polską demokracją złego się nie dzieje, natomiast niewątpliwie źle się dzieje dla tych, którzy przez ostatnie lata traktowali Polskę jak taki wór, do którego można sięgać i pełnymi garściami wyciągać różnego rodzaju dobra. Otóż z tym się ten czas się dla nich kończy i stąd taki wrzask, więc też tutaj moja gorąca prośba i apel do radiosłuchaczy, żeby przesiewać te wszystkie, tak jak już powiedziałem, medialne sieczki, które nas z każdej strony atakują, że coś złego w Polsce się dzieje. Pokrzyczą, a my i tak zrobimy swoje.
Spór polityczny, a nieprawny, o tym niejednokrotnie, panie marszałku, mówiliśmy na antenie Radia Maryja. Czy zatem Trybunał Konstytucyjny w tej formie jest ostatnim bastionem Platformy Obywatelskiej?
No tak sobie to obmyślili, no przecież nie bez powodów. Ja bym chętnie zadał pytanie, gdzie był Kijowski, gdzie byli ci wszyscy obrońcy demokracji, jak Platforma Obywatelska rozpoczęła majstrowanie przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i wybierali sobie na zapas sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Czy pamiętamy wszyscy, kiedy prezydent Andrzej Duda odbierał w Pałacu Wilanowskim z rąk szefa Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na urząd prezydenta. Przecież już wtedy zwrócił się do premier Ewy Kopacz, urzędującego jeszcze Bronisława Komorowskiego, żeby nie majstrowali przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, bo to się źle skończy. Gdzie była wtedy Unia Europejska, gdzie był wtedy pan Timmermans, gdzie był wtedy pan Jagland? Cisza. Wtedy się upominali o to, że Platforma Obywatelska wybiera na zapas, że łamie konstytucję. I pan Rzepliński, który pisał na zlecenie polityków Platformy Obywatelskiej i w konsultacjach z politykami Platformy Obywatelskiej, jak donosiły różnego rodzaju media, ustawę, czyli jakby sam był zaangażowany w pisanie ustawy o nowelizacji Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy ten europejski, demokratyczny świat nie upominał się o standardy demokracji. Dzisiaj krzyczą. No cóż, no pokrzyczą, a my, tak jak powiedziałem, będziemy kierować się tylko i wyłącznie obowiązującym w Polsce prawem, konstytucją, interesem polskich obywateli.
O niektórych aspektach działań podjętych przez rząd pani premier Szydło, pan marszałek przed chwilą mówił. Zatrzymajmy się chociaż na moment, panie marszałku, przy projekcie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego. Ten projekt ustawy został przyjęty przez rząd. Wiemy, że polska gospodarka morska, przemysł stoczniowy pozostawiony przez poprzednią ekipę został w stanie katastrofalnym. Czy zatem to odrodzenie jest możliwe?
jest możliwe, ojcze, i robimy wszystko, żeby było możliwe. Tutaj trzeba też oddać polskim przedsiębiorcom i tym, którzy potrafili mimo wszystko, mimo tych działań podejmowanych przez rząd Platformy Obywatelskiej, uchronić to, co jest naszym największym zasobem, czyli myśl techniczną polskich konstruktorów, okrętowców. I oczywiście są takie jasne punkty na mapie, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o Trójmiasto, zakładów, które potrafiły mimo wszystko się ostać na rynku. I to głównie pod adresem tych, którzy jeszcze dzisiaj na tym rynku okrętowym funkcjonują. Ta ustawa została przygotowana. Pan minister Marek Gróbarczyk w porozumieniu z polskimi przedsiębiorcami te założenia do tej ustawy pisał, ale niestety są też takie punkty na mapie gospodarczej naszego kraju, jak Szczecin, zlikwidowana stocznia szczecińska przez decyzję rządu Donalda Tuska i teraz musimy uczynić wszystko, żeby spróbować odbudować to, co zostało tak nierozumnie zniszczone. I podam tutaj jeden przykład, jak to wyglądało w ostatnich miesiącach i dniach rządów Platformy Obywatelskiej. Otóż za wszelką cenę, ojciec o tym pamięta, bo przecież też Radio Maryja się w to włączało, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni, w obronę polskiego armatora, jakim jest Polska Żegluga Bałtycka. Robiono wszystko, żeby w ostatnich miesiącach rządów Platformy Obywatelskiej Polską Żeglugę Bałtycką sprzedać, mówiąc, że to przedsiębiorstwo nie ma racji bytu, że rynek się kurczy, że to nie ma najmniejszego sensu. Dzięki determinacji załogi, strony społecznej, również nas, wtedy polityków opozycji, udało się to przedsiębiorstwo uratować. Przypomnę radiosłuchaczom, że chciano je sprzedać za wartość, wystawiono ją na sprzedaż za wartość jednego promu, który to prom Polska Żegluga Bałtycka parę miesięcy wcześniej kupiła. A stocznia, która ten prom wybudowała, wystąpiła o zakup Polskiej Żeglugi Bałtyckiej i mało brakowało, aby kupiła to przedsiębiorstwo za wartość, za kwotę, jaką uzyskała ze sprzedaży tego promu. Czyli reasumując, to konkretnie chodziło tutaj o armatora i przedsiębiorcę włoskiego, miałby przedsiębiorstwo z liniami żeglugowymi, z marką, z szyldem, z promem, który wcześniej sprzedała ta firma za wartość tego jednego promu. Co się dzisiaj okazało, że są takie prognozy rozwojowe dla tego przedsiębiorstwa, że to przedsiębiorstwo chce budować przynajmniej kilka promów, bo okazało się, że jest tak rozwojowy i perspektywiczny rynek. I co? No i teraz może okazać się, że te promy zostaną wybudowane w polskich stoczniach. I dlaczego o tym mówię? No bo to obrazuje, jak w ostatnich dniach rządu Platformy Obywatelskiej właśnie próbowano, przepraszam za takie określenie, zarżnąć kurę znoszącą złote jajka. Przecież takich przedsiębiorstw, takich przykładów na przestrzeni ostatnich 25 lat można podać setki. Tak niszczono polski przemysł, polską gospodarkę. Tak zniszczono również przemysł stoczniowy i okrętowy w naszym kraju. I co się okazało? Wystarczy, że u sterów władzy są ludzie, którzy chcą kierować się interesem i polską racją stanu i można to wszystko odbudowywać. Ja wierzę w to głęboko, że rząd pani premier Beaty Szydło, że determinacja, jaka stała za panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, kiedy mówił o tym, że rządy Prawa i Sprawiedliwości będą rządami, które przywrócą, przestawią polską gospodarkę na tory innowacyjnej i nowoczesnej myśli, kiedy spróbujemy odbudować potencjał polskiego przemysłu, że minister Marek Gróbarczyk, minister Paweł Brzezicki, odpowiedzialny dzisiaj za przemysł okrętowy, za żeglugę w resorcie gospodarki morskiej, że to wszystko się uda, bo wierzymy, że w polskich głowach, w polskich umysłach, na polskich uczelniach jest wielu naprawdę wybitnych specjalistów, że nie mamy żadnych powodów tutaj do kompleksów wobec naszych zachodnich czy wschodnich sąsiadów, tylko trzeba chcieć, trzeba stawiać wyżej własne interesy polskie interesy narodowe, interesy polskiej racji stanu. Powtórzyć za panią premier, damy radę.
Do tych działań podejmowanych przez rząd w naszych rozmowach będziemy powracać, panie marszałku, ale przed nami także ważne wydarzenie, zarazem smutne wydarzenie, 6. rocznica tragedii smoleńskiej, uroczystości centralne w Warszawie już 10 kwietnia i chyba gorący apel, który płynie do Polaków, do polskich serc, aby w tych uroczystościach jak najliczniej wziąć udział.
Tak, i tutaj szczególne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Radia Maryja, dla słuchaczy Radia Maryja, bo to właśnie Radio Maryja, Telewizja Trwam i niezawodni słuchacze i telewidzowie zawsze przy okazji kolejnych rocznic te tragedie, jak głosi uchwała polskiego Sejmu, największą tragedię, jaka spotkała nasz naród, nasze państwo po 1945 roku, w swoich sercach nosili i upamiętniali, a przecież wiemy bardzo dobrze, że przez te ostatnie 6 lat czyniono wszystko, żeby te tragedie zamieść pod dywan, żeby nie uhonorować, nie upamiętniać tych, którzy oddali swoje życie, udając się na 70. rocznicę mordu katyńskiego do Katynia i zginęli pod Smoleńskiem. I dlatego chciałbym z jednej strony bardzo serdecznie podziękować za to wszystko, co przez te ostatnie trudne lata, jakże trudne, szczególnie dla rodzin, tak upokarzanych, tak cierpiących, jakie ówcześnie rządzący im zgotowali, podziękować za to wsparcie, za te tak liczne obecności co miesiąc, na miesięcznicach i przy okazji kolejnych rocznic i rzeczywiście równie serdecznie i gorąco poprosić, żebyśmy pamiętali o świętej pamięci panu prezydencie Lechu Kaczyńskim, który stał na czele tej delegacji, pamiętali o wybitnych jego małżonce Marii, o wybitnych przedstawicielach elity politycznej, ale i również dowódcach wszystkich sił zbrojnych, którzy tam pod Smoleńskiem zginęli, żebyśmy w tych uroczystościach bardzo licznie wzięli udział. Rozpoczynamy jak co roku mszą świętą o godzinie 8 na krakowskim przedmieściu w kościele seminaryjnym. Następnie w godzinę tragedii o 8.41 będzie apel pamięci, gdzie przywołamy wszystkich kary katastrofy smoleńskiej. Później udamy się na Powązki, na groby tych, którzy są pochowani tutaj w Warszawie, a w tym samym czasie na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim będzie możliwość złożenia kwiatów, zniczy. Zapraszamy bardzo gorąco i serdecznie mieszkańców Warszawy, okolic Warszawy, ale wiem, że ludzie z całej Polski skrzykują się i przyjeżdżają na te uroczystości. O godzinie 16.50 przewidziane jest odsłonięcie tablicy poświęconej panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To odsłonięcie dokona pan prezydent Andrzej Duda. Na pewno będzie chciał też zabrać głos. To będzie o godzinie 16.50 na krakowskim przedmieściu, a następnie Eucharystia odprawiona o godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana na Starym Mieście i później jak co roku, jak co miesiąc w modlitewnym marszu przejdziemy pod Pałac Prezydencki, gdzie na zakończenie zabierze głos pan premier Jarosław Kaczyński, brat świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cały dzień przed pałacem będą trwało takie modlitewne czuwanie. O 12 Anioł Pański, o 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego. Bądźmy w tym dniu w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Pokażmy, że naprawdę pamiętamy, że ci, którzy już 6 lat temu odeszli, wybitni przedstawiciele naszego narodu, naszego państwa, na taką pamięć zasługują. Nie dajmy się zastraszyć, zakrzyczeć. Bądźmy tego dnia na ulicach w sposób godny, w sposób taki, na jaki ci wielcy Polacy zasługują. Uhonorujmy ich ofiarę, jaką złożyli z własnego życia na ołtarzu ojczyzny. Bądźmy bardzo licznie i bardzo, bardzo serdecznie o taką obecność 10 kwietnia na krakowskim przedmieściu w Warszawie liczę. Są organizowane też przez różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, możliwości dojazdu do Warszawy. Organizujmy się, bądźmy tego 10 kwietnia. Naprawdę pokażmy, że pamiętamy.
Dziękuję panie marszałku za zaproszenie. Dziękuję także za rozmowę dotyczącą tych bieżących, jakże aktualnych spraw dotyczących naszej ojczyzny. Gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. A ja również gorąco pozdrawiam i z całego serca dziękuję ojcu, a przede wszystkim całej rodzinie Radia Maryja za te świadectwa. patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, jakie na co dzień dzięki Radiu Maryja możemy odczuć. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci. Z Panem Bogiem rozmawialiśmy z panem Joachimem Brudzińskim, wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.